17.38 na zegarze, słuchają Państwo popołudnia w net 87 i 8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie i na www.net.fm, a na deser dzisiaj w popołudniu w net gospodarka i przedsiębiorczość. W studio pan Tomasz Janik, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I prezes firmy Dekko S.A. Profile okienne. Między innymi wiceprezes. No oraz pan Jan Pompończyk, członek Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Spotykamy się, bo mamy raport Globalizacja 4.0, podmiotowy model rozwoju. Ostatnio dużo raportów, od kilku lat dużo raportów się w Polsce pojawia. Każdy chce opisać, jak naprawić polską gospodarkę, jak sprawić, żeby polska gospodarka była konkurencyjna i dziś, i jutro. Takich najsłynniejszy program to był plan Morawieckiego, czyli strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Państwo macie swoje postulaty na tą nową kadencję rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale zanim o tych postulatach na przyszłość, to podsumujmy 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panie prezesie Tomasz Janik, jak te 4 lata dla przedsiębiorców wypadły?
Tego pytania nie było w zestawie, ale się odniosę oczywiście. Chcę powiedzieć, że jakby patrząc i słuchając naszych członków Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, mogę powiedzieć, że entuzjazm wśród naszych kolegów na początku pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości był dużo większy niż dzisiaj. Bez wątpienia. I myślę, że chociażby sam story prezentowany przez pana premiera, czy wtedy wicepremiera, dawał taką nadzieję i był pewnym takim programem gospodarczym. Dzisiaj mówi się dużo o wsparciu przedsiębiorców czy przedsiębiorczości w Polsce. Słyszymy kilka jakichś ciekawych pomysłów, ale tak naprawdę też widzimy wiele takich obszarów, gdzie znowu wydaje się, że będą obciążały małych, średnich, dużych polskich przedsiębiorców.
To zanim opiszemy sobie, co daje przewagi, co jest kulą u nogi polskich przedsiębiorców, to jeszcze Jan Pompończyk o ocenę tych 4 lat dla przedsiębiorców, bo mieliśmy i konstytucję dla biznesu, i 100 zmian dla firm, i proste prawo, i jeszcze ileś pakietów zmian ustawowych, których już w tej chwili nie pomnę. Rząd się nimi chwali, rząd mówi, że jest prawa znacznie mniej i to potwierdzają niektóre liczby, że rzeczywiście Sejm produkuje mniej ustaw, mniej stron ustaw niż jeszcze powiedzmy Sejm kadencji 7, kiedy rządziła Platforma i PSL, a mimo to przedsiębiorcy to patrzą inaczej. Dlaczego?
Coś, co jest dla wszystkich, jest do niczego zazwyczaj. Przede wszystkim z mojego punktu widzenia, jako małego przedsiębiorcy, chciałbym wskazać na brak zdecydowania się, jaki obszar przedsiębiorczości realnie rząd chce wspierać. Właściwie nie tyle wspierać, ile pozwolić działać. Zupełnie inaczej działa się w obszarze podmiotów prawa handlowego lub podmiotów dużych, a zupełnie inaczej wśród małych i mikroprzedsiębiorców. Zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne podejście, przepisy bardzo podobne, szczególnie jeżeli chodzi o VAT. Chodzi zupełnie dwie osobne ustawy o podatku dochodowym. Czyli na poziomie podatku dochodowego mamy do czynienia ze stwierdzeniem, że to są dwie różne rzeczywistości, natomiast VAT już nie bardzo. Ograniczenie zwolnienia VAT-u do 200 tysięcy powoduje, że w zasadzie jest to porównywalne z pracą na etat. Można takie twierdzenie zaryzykować. Więc nie pozwala na rozwój, na innowacyjność. W momencie, kiedy przekraczamy ten poziom, wchodzimy w VAT, dochodzi JPK, dochodzi księgowość, która musi być już zewnętrzna, bo mały przedsiębiorca sam jeden będzie miał duży problem z poradzeniem sobie z całą tą biurokracją. O jakiej innowacyjności można mówić, jeżeli produkujemy 27 tysięcy stron aktów prawnych rocznie, które, żeby przeczytać, trzeba poświęcić miesiąc czasu. A jeszcze dobrze by było poświęcić czas rodzinie i tak dalej.
I to jeszcze trzeba ze zrozumieniem przeczytać, a to często przy aktach prawnych nie jest takie łatwe.
Panie redaktorze, je trzeba ze zrozumieniem pisać.
To jest zupełnie inna para kaloszy, ale od tego trzeba byłoby zacząć. To się do Jana Pompończyka, te wszystkie zmiany, ta konstytucja dla firm, to wszystko, czym się rząd chwali, to jakoś wam pomogło jako małym przedsiębiorcom, czy nie?
Można, panie prezesie?
Oczywiście.
Okej. Nie dalej jak wczoraj przeczytałem już nie pamiętam gdzie, ale jest to publiczna chyba wiedza, że sprawa do tego, żeby wątpliwości były rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców, po półtora roku działania konstytucji skorzystało 54 firmy. 150 spraw jest u rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i na litość boską, to jest fantastyczny człowiek. Fantastyczny człowiek, Adam który jest Abramowicz. W ogóle niesłuchany. Tak jest, pan...
Przez 3 kadencje poseł PiS-u, teraz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, od 2 lat, od kiedy ten urząd, no od 1,5 roku, kiedy ten urząd ustanowiła właśnie konstytucja dla biznesu, ale sam pan rzecznik mówi, że jego kompetencje są nieduże, że jego urząd nie zawsze bywa w pełni poważnie traktowany.
Zostało ograniczone na etapie Komitetu Rady Ministrów przez chyba prezesa Łokiku. I zabrano rzecznikowi prawo do tego, żeby interweniował na każdym etapie postępowania z prawem do wstrzymania kontroli w wypadku, jeżeli jej skutki byłyby nieodwracalne i szkodliwe dla przedsiębiorcy. Zabrano mu to w zasadzie jedyne skuteczne narzędzie, które miał w rękach.
Pan Marek nie chciał, to jest obecny szef Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Pan prezes Tomasz Janik, prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Przejdźmy do innego wątku, który też się w tym raporcie pojawia, czyli nierównowagi między możliwościami działania polskich rodzimych przedsiębiorców, a tymi firmami, które do nas przychodzą z zachodniej Europy w ramach Unii Europejskiej, czy wspólny rynek. To jest ten rynek, który nam sprzyja jeszcze, czy już naszym przedsiębiorcom utrudnia działanie.
Chciałem się odnieść do tego za chwilę, ale wracając do naszego raportu, jest to materiał, który wydaje się na tyle ciekawy, że podczas ostatniej konferencji, którą mieliśmy w piątek, wiele osób po zapoznaniu się z jego zawartością mówiło, że to jest bardzo dobry podręcznik, żeby zrozumieć polską gospodarkę czy też przedsiębiorczość. Zarówno dla studentów, jak i dla ludzi, którzy niekoniecznie żyją w tym świecie, w tym żywiole gospodarczym w Polsce. Na samej konferencji tydzień temu mieliśmy bardzo burzliwą dyskusję. Z jednej strony przedsiębiorcy, z drugiej strony przedstawiciele administracji państwowej. I widzimy, jak doskonale, na tym przykładzie widzimy doskonale różnice w postrzeganiu świata i rzeczywistości. PTG ma taką ambicję, żeby właśnie przełamywać pewne bariery i dać jakby zrozumieć się wzajemnie innym stronom tego procesu. Chcę powiedzieć jeszcze odnośnie oceny pierwszej kadencji i sporo my się w tym raporcie odnosimy. Chcemy być taką, powiedział, to co jest pozytywne chwalimy, to co jest niewłaściwe też krytykujemy, czy pokazujemy być może lepsze rozwiązania. Dlatego chciałbym się, że powiem, zachęcić wszystkich do po prostu przejrzenia tego raportu. Wracając do tego
do
pytania.
Do tego pytania, bo profile tak. Okienne jest firma, która tworzy, nie wiem, czy konkurencja, czy nie, może
tak,
to nie
jest, powiedzieć, to jest
może taktowne,
świetny przykład.
Może nietaktowne, ale...
To jest świetny przykład.
Firma Fakro.
Znowu firma, którą założyłem z bratem 20 lat temu. Przez moment mieliśmy tą działalność w Chinach. Na naszym rynku konkurujemy wyłącznie z firmami niemieckimi, które weszły na rynek w latach 90., firmy, które mają ogromną przewagę i kapitałową, i marketingową, i w wielu innych obszarach są po prostu mocniejsi. Mimo to dajemy sobie radę, sprzedajemy w 20 paru krajach Europy i świata. I to jest to, co nas jakby wyróżnia. I oczywiście sam raport pokazuje różnicę jakby między traktowanie podmiotów polskich i zagranicznych.
Ale to jest tak, że część, to jest nierówne... część... Kto tą nierównowagę tworzy? To tworzą...
Ta nierównowaga, ona się wytworzyła w ciągu ostatnich 30 lat.
Ale to jest kapitałowa, rynkowa czy instytucjonalna nierównowaga?
We wszystkich obszarach. I chcę powiedzieć, że nasz raport nosi tytuł Podmiotowy model rozwoju. Wydaje się, że dzisiaj musimy popatrzeć na polskie przedsiębiorstwa właśnie w sposób podmiotowy i powiedzieć sobie szczerze, że przez ostatnie 30 lat bardzo mocno wspieraliśmy kapitał zagraniczny poprzez tworzenie preferencyjnych warunków inwestycyjnych i tak dalej. Sam pan powiedział na wstępie przed audycją, oceniając strefy ekonomiczne, które były w głównej mierze pomyślane dla podmiotów dużych, w tamtym czasie tak naprawdę zagranicznych. Być może wyjątkową ofertą wtedy dla małych, średnich była strefa, w której ja działam, w Suwałkach, która była skrojona w samym zamyśle dla małych, średnich. I z tych dzisiaj małych, średnich wyrosły duże. I widać, że w obszarach, gdzie państwo pomyślało w sposób podmiotowy o małych, średnich, dzisiaj są tego efekty. Nasz raport odpowiada na pytanie, w jaki sposób właśnie podmiotowo traktować polski biznes. Dzisiaj nie tylko mały, średni, ale też duży, który ma swoje problemy.
To jeszcze powiążmy, bo to jednak polityka inwestycyjna jest związana z polityką rządu centralnego w Warszawie. Panie prezesie, czy obecna polityka, te 4 lata polityki Prawa i Sprawiedliwości, coś zmieniło w zamyśle inwestycyjnym, bo rząd często się chwali, że już nie wyprzedaje aktywów, że tylko nakłania przedsiębiorców do tych tak zwanych greenfieldowych inwestycji, inwestycji od zera, no ale pytanie, czy to one może są od zera, ale być może cały czas są dotowane ulgami w podatkach, etc.
Oczywiście, że są dotowane, widać to chociażby po inwestycji Mercedesa. Ale chcę też powiedzieć, że na tym szczeblu centralnym deklaracje bardzo słuszne, w dobrej wierze mówią, że stawiamy na inwestycje greenfieldowe. Są ku temu czynione pewne udogodnienia, tylko jak się popatrzy na rzeczywistość w Polsce, to niech ktoś mi pokaże, ile w tym czasie powstało nowych, dużych fabryk. To jest właśnie jakby odpowiedź, że znowu podmiotowe traktowanie. Musimy jakby wejść w szczegóły. Znaczy nie da się wszystkiego jakby nowej rzeczywistości zbudować poprzez bardzo trafne deklaracje, bo później trzeba spojrzeć na rzeczywistość wnikliwie i myślę, że tutaj jakbym mógł powiedzieć, zaprosiłem Janka, żeby wziął udział w naszej dyskusji.
Ale też zanim pan Jan Pompończy, to jeszcze bym się zastanowił nad tą Unią Europejską, nad Komisją Europejską, bo to jest kolejne ciało, które bardzo silnie wpływa na naszą przestrzeń ekonomiczną, przestrzeń gospodarczą. Tutaj już wspomniałem nazwę firmy, nie wiem, czy to jest Takt, czy nie Takt, firmę Velux, która się bije z Komisją Europejską o możliwość uczciwej konkurencji z duńskim Veluxem.
To jest
Veluxem, tak jest. I czy to jest jednostkowy przypadek, czy to jest więcej polskich firm się bije na nierównych zasadach, a tą nierówność tworzy Komisja Europejska?
Wie pan co, to nie jest tylko przykład Fakro. Fakro jest firmą wyjątkową poprzez swoją pozycję rynkową, poprzez znakomitą postać prezesa Florka, który jest bardzo aktywny w różnych obszarach takich też i społecznych i po prostu jest znaną osobą w Polsce. Ale takich przykładów jest bardzo wiele. Odnosząc się do Unii Europejskiej, chcę powiedzieć, że na naszej konferencji Janek zabrał bardzo, powiedział, ważny głos w dyskusji. Dlatego prosiłem, żeby dzisiaj był tutaj u państwa w audycji razem ze mną, żeby mógł jakby przedstawić genezę problemów, które się rodzą. Oddam może głos koledze.
Tak jest, to Jan Popończyk.
Proszę państwa, problemem, z którym stykamy się w Europie Zachodniej, jest to, że wchodzi do nas z tamtej strony inny obszar cywilizacyjny. Co ciekawsze, nie jest to obszar cywilizacyjny Europy Zachodniej. Ona też nie jest jednorodna, natomiast Komisja Europejska i w ogóle cała koncepcja Unii Europejskiej od ostatnich 15 lat zupełnie odeszła od tej Unii Schumana, która była podstawą do tego, żeby tę współpracę uruchomić. Problem polega na tym, w takim absolutnie skrótowym ujęciu, gdzie sytuujemy źródło prawdy. Ten porządek cywilizacyjny, który przychodzi w obecnie istniejącym porządku Unii Europejskiej, to jest taki porządek, gdzie rzeczywistość nie ma żadnego znaczenia. Prawda jest lokowana w przepisach, w rozumieniu tych przepisów. Stąd na przykład ten kuriozalny przypadek ślimaka, który jest rybą, czy marchewki, która jest owocem, prawda? W naszej mentalności to rzeczywistość ma pierwszeństwo. To sprawy etyczne mają pierwszeństwo przed prawem. To rzeczywistość ma prymat. W efekcie doznajemy bardzo silnego nacisku związanego z wprowadzaniem niezwykle szczegółowych przepisów, które z naszego punktu widzenia często są, proszę wybaczyć, głupie. Natomiast w tamtym porządku cywilizacyjnym takie pojęcie nie istnieje. bo jeżeli przepis jest, to jest i się go przestrzega.
Nie, ale to być może jest kwestia cywilizacyjna, być może czysto biznesowa, być może jest tak, że trzeba tak ustawić wspólny rynek, żeby już ten przysłowiowy Velux miał łatwiej, żeby on mógł swoją przewagę skali znacznie wygodniej na polskim rynku egzekwować.
Ależ właśnie dokładnie wskazał pan na prawo jako narzędzie stosowania, ponieważ ten porządek myślenia nie liczy się z rzeczywistością. W związku z tym można wprowadzić takie przepisy, które nakazują polskim kierowcom wracanie do Polski co dwa tygodnie, czy tam co ileś. Dlatego można wprowadzić takie przepisy, które pozornie, dając równowagę na rynku usług i swobodny przepływ usług, w rzeczywistości wymagają robienia kolejnych uprawnień, certyfikatów itd.
I tu jest pytanie do pana prezesa Tomasza Janika, czy polski rząd tu ma pole do popisu, bo jest tylko jednym z 28, być może za chwilę 27 państwa i wcale nie najmocniejszym do tego jeszcze. Panie prezesie.
Myślę, że tutaj Janek przywołał przykład transportu międzynarodowego. To jest ten obszar, w którym polskie firmy zbudowały bardzo dużą, ogromną przewagę konkurencyjną. I to nie jest przypadek, że akurat ten obszar został zaatakowany w Brukseli.
Zgodnie przez Francję i Niemcy.
Tak, duży biznes pilnuje swoich interesów i nie pozwala nam urosnąć w żadnym obszarze.
Tam, a to może my jesteśmy zbyt słabymi lobbystami, może tak, i my jako przedsiębiorcy, tak, i my jako rząd musimy się jakoś tej Brukseli bardziej nauczyć, jak tam lobbować, jak tam swoje racje wygrywać.
W Brukseli są przedstawiciele polskich przedsiębiorców. Warto się przyjrzeć temu, jak to wygląda. My w swoim raporcie znowu mamy kilka postulatów, żeby ta działalność w Brukseli była skuteczniejsza. Bez wątpienia trzeba to robić, bo człowiek jest naiwny, gdy myśli, że w Unii Europejskiej działają ludzie altruistycznie i nie pilnują swoich biznesów. To jest obszar, w którym po prostu musimy pilnować swojego interesu.
Do obu panów pytanie, obecny rząd to rozumie, bo w tej warstwie deklaratywnej wydawałoby się, że jak najbardziej, tak, tylko czy potrafi działać jeszcze?
Znaczy na pewno rozumie, tylko właśnie znowu warto byłoby popatrzeć na efekty tych prac, tak? I
Jan Popończyk.
Przede wszystkim kim? To jest podstawowe pytanie. Brakuje ludzi kompetentnych, brakuje ludzi obytych, którzy mogliby reprezentować Polskę, powinni mieć do dyspozycji nie tylko aparat, nie tylko środki. Trzeba ich wychować, trzeba wykształcić tego typu elity, z którymi się na Zachodzie będą liczyli. Jeszcze mamy trochę tej dawnej elity, sięgającej korzeniami przedwojnia i dalej, bazującej częściowo też na arystokracji, ludzi, z którymi się liczą, tylko z kolei ciężko jest do nich dotrzeć albo nie uzyskują odpowiedniego wsparcia. Wydaje się, że to jest taki poczucie bezradności. Nie jest łatwo, dlatego ponieważ nasza gospodarka, znaczy, może inaczej, nasze państwo jest jednak państwem silnie etatystycznym. To nie tylko spadek po socjalizmie, tylko się bardzo dynamicznie rozrosła ta biurokracja przez ostatnie 30 lat. W konsekwencji nie ma ludzi o odpowiednim poziomie kompetencji. To jest duży, duży problem wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Co z tego, że są świetne pomysły, że są dobre deklaracje rządowe, jeżeli, jak zresztą sam pan premier Morawiecki powiedział, jeżeli to się zaczyna robić, to gdzieś grzęźnie na średnich szczeblach administracji.
W studio Jan Popończyk i pan prezes Tomasz Janik z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. No to panowie, teraz test na umiejętność syntezy myśli i lapidarności mowy. Mamy dosłownie 2 minuty, a chciałbym jeszcze poprosić o ocenę polskiego wymiaru sprawiedliwości wobec przedsiębiorców. Wszystko oczywiście w kontekście dzisiejszego orzeczenia Sądu Najwyższego. Tego już nie komentujmy, bo już było na naszej antenie dzisiaj komentowane po wielokroć, ale czy dla przedsiębiorców polskie sądy były i są źródłem sprawiedliwości, czy polskie sądy sprzyjają polskiemu przedsiębiorcy?
Ja króciutko znowu mogę z satysfakcją odesłać słuchaczy do naszego raportu. Bardzo ciekawych kilka case'ów i również rozwiązań.
Można tam znaleźć. Raport nosi nazwę Globalizacja 4.0, czyli podmiotowy model rozwoju jest dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i jeszcze pan Jan Popończyk.
Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jest dokładnie taka sama sytuacja jak z przepisami podatkowymi. mały i średni mikroprzedsiębiorca jako osoba fizyczna szuka w sądzie sprawiedliwości. Duża korporacja szuka racji udokumentowanej w postępowaniu kontradyktoryjnym, w postępowaniu, które jest właściwe dla postępowania gospodarczego. Sąd nie szuka prawdy. Sąd porównuje dowody materialne i tyle. Natomiast
W takim postępowaniu ten słabszy materialnie jest od razu na gorszej pozycji.
Ale rzeczywiście, dlatego ten, kto ma lepszego prawnika, wygra, bo w tym momencie do sądu się nie idzie po sprawiedliwość, bo sprawiedliwość to jest wola oddania każdemu tego, co mu się należy. A sąd tego nie bada, tylko bada dokumenty, tylko się idzie po wyrok. Natomiast dla osób fizycznych tego typu postępowanie jest krańcowo niesprawiedliwe, dlatego ponieważ liczą na to, że sąd pochyli się nad problemem i dostrzeże jakąś niesprawiedliwość, skoro próbują bronić się przed sądem. I niestety nie mają narzędzi do tego.
I chyba udało nam się tą syntetyczność myśli utrzymać. Pan Tomasz Janik, prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Razem z panem Janem Popończykiem, członkiem tegoż towarzystwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.